Nocne światła. Nocne światła.
W Nocnych światłach dzisiaj przypomnę cykl comiesięczny na budowie relacji. Tym razem rozmawiamy o tym, jak pielęgnować związek. Beata i Bogdan Janowscy, mediatorzy i pedagodzy, są z nami i Państwo też jesteście zaproszeni na Facebook profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Tam forum wymiany myśli zapraszamy. Napisał Jan Konrad do nas. Już momencik znajduje. Wspólnymi siłami należy dążyć do tego, żeby związek kwitł i był dobry oraz rozgrzewać w nim ten przysłowiowy ogień, aby to ognisko ciągle się tliło i nie gasło z jakiegoś byle powodu czy różnicy zdań. No i właśnie tutaj o tej rozmowie, w której mogą zaistnieć różnice zdań, mówiliśmy przed momentem, bo rozmowa w relacji, jak to już tutaj padło, wzmacnia więzi, no przede wszystkim zbliża i buduje, bez względu na to, czy mamy jakąś trudność czasami w tej rozmowie, no to być może przydzielę przy czas, że wyjaśnimy sobie te rzeczy, które były jakoś niedomówione, albo z jakichś powodów nie potrafiliśmy ich wyrazić w dobry sposób. Bo w gruncie rzeczy, no, co z tego wynika? No to, że rozmowa w relacji nie dotyczy jedynie przyjemnych tematów. To nie o to chodzi, że mamy sobie kadzić, pić dzióbka i tylko wymieniać się myślami na temat literatury, filmu, filozofii życia i tak dalej, i tak dalej. No, w filozofii życia też okaże się, że w pewnym momencie może być miejsce na codzienne sprawy, także nawet może te nudne czy monotonne tematy dotyczące szarego dnia, a czasami być może bardzo trudne. Ale, co ważne, i tutaj to wracam do waszych słów, które przed przerwą powiedzieliście, może nie dokładnie w ten sposób, ale ja w każdym razie usłyszałem to jako, że po prostu bez pretensji, krytyki, oceny, osądu, tylko po prostu mówimy o pewnych sprawach, które oczywiście mogą wywoływać pewne emocje, ale może nawet silne, ale chodzi o to, żeby było wiadome, że nastawienie nie temu służy, a nawet jeżeli czasami przekroczy się próg dobrej woli, no to ważne, żeby przeprosić, poprosić o przebaczenie, uderzyć się w piersi, bo to też otwiera na drugiego człowieka, bo pokazuje, że nie jesteśmy ze stali i nie jesteśmy idealni, bo nic gorszego może nas nie może chyba spotkać, jak życie z idealnym człowiekiem. Wspólne cele i plany, o których mówiliśmy, no to planowanie wspólnej przyszłości, no chyba nie jest to specjalnie trudne, żeby sobie wyobrazić, że to powoduje, że ta druga osoba po prostu będzie czuła się dla nas ważna. Jeżeli razem snujemy pewne perspektywy, ustalamy, czego pragniemy dla siebie i w tym, co my mamy jako potrzebę spełnienia, jako konkretna osoba, ale w tym stadle, które stworzymy z tą drugą osobą, co jest ważne i co da nam szczęście oraz zadowolenie. I właśnie temu też służy rozmowa, ale tu już konkretna na temat właśnie tych planów czy życiowych celów.
Tak. Paweł, wiele razy widzieliśmy takie pary, które połączył właśnie życiowy cel. Że kiedy okazywało się, że na przykład problemy jakieś z dzieckiem albo mają jakieś plany na przykład życiowe, to jest to coś, co ich zespala, czyli jakieś tak naprawdę zadanie. Ale rozmowa o celach w ogóle jest bardzo ważna, dlatego że przede wszystkim w tej relacji musimy mieć takie poczucie, że kiedy jedna osoba zrealizuje swoje cele, to będzie to z korzyścią również dla całej rodziny. Że gdzieś zastanowienie się...
No chyba, że celem jest wyjście z rodziny.
Nie, to nie. To chodzi o takie, że tak powiem, pozytywne cele. Dlatego, że no, ta rozmowa ważna, żeby nikt nie czuł się po pierwsze pokrzywdzony, po drugie, żeby ta rozmowa o celach obejmowała myślenie o naszych marzeniach czy o naszych potrzebach. A po trzecie, dlatego, że nie wszystkie cele da się zrealizować tu i teraz, a niektórych wcale nie da się być może zrealizować. I po prostu gdzieś trzeba o tym rozmawiać. Najgorzej, kiedy w związku jest tak, że jedna osoba ma poczucie, że ta druga realizuje się jej kosztem i że tak naprawdę nie dba o nią, że jakby w tej relacji, w tym związku jest niemożliwy. Że jakby jej cele życiowe są nieważne. I tutaj to jest szalenie ważne, że oczywiście związek zakłada to, że gdzieś jest jakiś taki poziom gdzieś jakiegoś wzajemnego też poświęcenia się, oddania się, tak? Ale nie może to być nigdy tak, że znowu tego nie da się zważyć ani zmierzyć, kto ile, prawda? Nie chodzi o żadną licytację, tylko jeżeli gdzieś jest takie poczucie w jednej z osób, że to wszystko jest jej kosztem, że nie jest tak, jakby ona chciała i jej potrzeby nie są brane, no to wtedy to jest taki powód do tego, że ten związek no, gdzieś zaczyna się rozpadać. No. Gdzieś ktoś traci motywację po prostu do tego, żeby się angażować.
Dlatego w tym wszystkim również ważne są na przykład wspólna przestrzeń, czyli przebywanie, robienie czegoś razem, jakaś wspólna pasja, nie wiem, to może być wszystko jedno, sport, taniec, nie wiem, malarstwo, muzyka, wszystko jedno, coś, co robimy razem i to coś, co sprawia nam obojgu przyjemność, co razem możemy rozwijać, tak? Że gdzieś na tym można zbudować, tak? Że coś robimy razem, ale...
Ale tutaj, Bogdan, wiesz co, jeszcze jedną rzecz bym chciał uzupełnić, bo to jest oczywiście bardzo, bardzo istotne, żeby mieć na przykład tą wspólną przestrzeń. Niekoniecznie musi być to jakaś wielka pasja, ale taka, która rzeczywiście powoduje, iż mamy jakieś łącze, takie szczególne w tym momencie, takiej wysokiej jakości, ale oprócz celebrowania właśnie tej wspólnej przestrzeni, a także, nie wiem, sukcesów, uroczystości, czy ważnych wydarzeń. Ważne jest także wspólne przeżywanie no, porażek i strat życiowych, które się mogą wydarzyć. I to jest w jakimś stopniu mocno prawdopodobne, że coś takiego się wydarzy, że powinie się noga na jakimś polu i to, że ma się wsparcie drugiej osoby w tej i że jest ta wspólna przestrzeń przeżywania tego, chociażby w przytuleniu czy w milczeniu, nie w zagadaniu, nie w pouczaniu, nie w osądzaniu, nie dzieleniu włosa na czworo, dlaczego tak się stało, a jakiś ty głupi, a mówiłam ci i tak dalej, a mówiłem itp. Po prostu bycie blisko tej osoby, która rzeczywiście to przeżywa i to z trudem i bólem i jej wystarczy już tego, co ma, żeby jeszcze ktoś jej w tym momencie wykazywał, jak głupio postąpiła na przykład.
No tak.
Ale jest jeszcze jedna rzecz, która jest równie okrutna. Mówienie komuś: histeryzujesz, nic się nie stało.
A tak, no, oczywiście, daj spokój, nic się nie stało, tak, jasne. Przesadzasz w ogóle, wiesz, te twoje uczucia to chyba takie rozbuchane za bardzo są.
Tak, to już wtedy jest naprawdę taka sytuacja, że tylko się zamknąć i powiedzieć żadnej historii trudnej.
No, bo ja przepraszam, że tak chciałem przez to przelecieć, że tak powiem, przez ten wątek, bo chciałem inny wątek też poruszyć, mianowicie zobowiązania, że tak powiem. To jest dla mnie bardzo istotny wątek, ponieważ jak ja to rozumiem, chodzi o to, że postanowiliśmy być razem, że sobie tam złożyliśmy to ślubowanie i tak dalej, to powoduje pewne konsekwencje. Na przykład, że my możemy się pokłócić, posprzeczać, nie wiem, coś może między nami zaiskrzyć. No wiadomo, jak to w każdym związku. Natomiast to nie powoduje, że na przykład, nie wiem, ja nie zrobię zakupów, czy nie wyniosę śmieci, a nie wiem, brata czegoś tam innego nie zrobi. Dla rodziny, dla tego związku. Że to jakby nie zwalnia nas z tego codziennego takiego dbania o siebie nawzajem, o dom, o rodzinę, o wszystko inne. Bo to daje wtedy poczucie, że tak, dobra, to dzisiaj się nie udało, ale małżeństwo trwa nadal. Znaczy, jakby to niczego nie zmienia, to, że my jesteśmy pokłóceni na przykład. Bo każdy z nas robi dla siebie coś tam. No różne to są rzeczy. No, mówię o takich codziennych historiach. I to niczego nie zmienia. To jest bardzo istotny moment, ponieważ wiele związków, kiedy, nie wiem, jest jakaś sprzeczka i tak dalej, to brnie w taką wojnę totalną, taką na wyniszczenie do samego spodu. I teraz problem polega na tym, że jeśli jeden z uczestników konfliktu, nie widzi potrzeby załatwienia tego konfliktu, no to rzeczywiście może dojść do tragedii. Natomiast rzecz w tym, żeby móc o tym normalnie rozmawiać. Znaczy, jeżeli coś się wydarzyło niedobrego, no to trzeba usiąść, nie wiem, wyciągnąć wnioski, porozmawiać, chodzi mi o to, że jakby nie ma takiej, no, jeżeli przyjmujemy na poważnie to, co kiedyś tam złożyliśmy, to ślubowanie, tak? Jeżeli traktujemy to poważnie, możliwości, żeby z jakiegoś tam powodu zamknąć to po prostu, ten temat i już. Mhm. No bo albo nie wiem, traktuję siebie poważniej, to co mówiłem kiedyś i robimy coś z tym, albo rzeczywiście, no, jeżeli druga osoba na przykład mówi nie, ja już nie chcę, nie, to też się z tym spotykamy przecież na co dzień.
Ja też myślę sobie, że takim dużym problemem jest to, że ludzie mają problem z myśleniem takim pozytywnym i wyrażaniem sobie wzajemnie wdzięczności.
O, tak.
Bo kiedy ludzie są w związku, to takiej możliwości, że czegoś sobie nie zawdzięczają wzajemnie. Natomiast dużo łatwiej jest, szczególnie w sytuacji konfliktu, wymienić, co złego zrobił ten drugi człowiek, niż zobaczyć, co dobrego. I myślę sobie, że w ogóle gdzieś w społeczeństwie tego wyrażania wdzięczności jest za mało.
A propos tego, co mówisz, przeczytam, co napisał Mariusz na Facebooku. Jest takie popularne mniemanie, że jeśli para będzie ze sobą rozmawiać, to wszystko będzie dobrze, a związek będzie kwitł. To czasem tylko takie myślenie życzeniowe. Wiele osób unika rozmów ze swoim partnerem. Takie rozmowy nie są łatwe i zawsze dużo nas kosztują. Trzeba się na nie przygotować i dojrzeć do nich, poświęcić czas i energię na zrozumienie partnera. I rzeczywiście, tak jest w istocie, że one wymagają energii, bo niosą ze sobą duże emocje. Natomiast jeżeli się nie będzie rozmawiać, to w moim odczuciu to nie jest mniemanie, że wszystko będzie dobrze. Może nie będzie zawsze dobrze, ale na pewno będzie lepiej, niż by było, gdyby się nie rozmawiało.
To znaczy, na pewno dobrze to jest prawdziwie. I będzie po prostu prawdziwie, bo można rzeczywiście sobie tu polukrować, sobie gdzieś poudawać, można zachować pewne pozory, powiedzmy sobie. Tylko czy to jest dobrze? Czy to właśnie o to chodzi, prawda? Czy myślę sobie, że można w ten sposób być bardzo samotnym w związku?
Brak szczerości zabija każdą relację.
Tak.
No, kiedyś ksiądz, z którym współpracowaliśmy, miał takie powiedzonko, że w związku może być albo dobrze, albo fajnie. Czyli fajnie to jest wtedy, kiedy tak sobie słodzimy, kiedy jest taki lukierek na wierzchu, a dobrze jest wtedy, kiedy jest dobrze, kiedy jest uczciwie i...
Sławomir napisał...
Trochę lukierku wcale nie zaszkodzi.
No właśnie, no. Ale Sławomir pisze a propos tego, wielu ludzi wyobraża sobie związek tylko taki posłodzony, kolorowy, jak się pojawią problemy, to już mówią, że to koniec i nie tak sobie wyobrażałem. A moja żona dużo opowiada i ja lubię tego słuchać.
No właśnie.
No i o to chodzi, no. Właśnie o to chodzi.
I ja myślę sobie, że gdzie ta żona znajdzie lepszego męża? Ona musi sobie pogadać, a pan lubi słuchać. Cudownie. Po prostu.
Wróćmy do zobowiązania, do zaangażowania. To jest rzeczywiście bardzo istotna cecha, no bo bliska temu, co Bogdan użyłeś tutaj jako wcześniej określenia, że bycia na 100%. Nie wiem, w moim, czy nie tylko w moim odczuciu, pewnie wielu z naszych słuchaczy to podzieli, no zobowiązanie, czy inaczej mówiąc zaangażowanie jest wręcz niezbędne do budowania i rozwoju relacji, bo jeżeli przejmuje się odpowiedzialność za wspólne decyzje, czy dalej idą działania, no to daje się wyraz właśnie swojemu zaangażowaniu w związek i to jest chyba, można powiedzieć śmiało, miara dojrzałości. Jeżeli tego nie ma, no to trudno mówić w ogóle o dojrzałym związku.
Tak, my często mówimy o tym, że w związku my jesteśmy trochę jak dwa konie w zaprzęgu. I czasem jeden koń może być trochę słabszy chwilowo, to ten drugi da radę.
Bo te 100%, o którym mówiliśmy, to jest 100% moich dzisiejszych możliwości.
Tak.
I tych moich dzisiejszych możliwości może być zero. Może nie być w ogóle. Mogę, nie wiem, chorować, źle się czuć i tak dalej i mam zerowe możliwości. Bo trzeba sobie uświadomić, że te 100% to nie jest tak, że to jest zawsze porówno. bo może się okazać, że dzisiaj ja jestem w pełni sił i nie wiem, zrobię tutaj nie wiadomo co w tym domu, a moja żona będzie się źle czuła, bo nie wiem, bo migrena albo jeszcze coś innego, albo jakaś inna choróbsko, czy nie wiem, praca jakaś na przykład ponad miarę. No i wtedy no nie ma tych tego dużo, ale to jest cały czas 100%.
No krótko mówiąc, możemy powiedzieć, że są dni, kiedy mam 100% w 100%, a są niektóre dni, w których mam na przykład 10%. Że moje 100% to jest 10% 100%.
Tak jest.
Tak, 100% cukru w cukrze. Półmetek, moi drodzy, mija właśnie. Północ dosłownie za parę sekund, więc zróbmy krótką przerwę. Wrócimy za chwilkę. W Nocnych Światłach dzisiaj cykl na budowie relacji, o tym jak pielęgnować związek. Rozmawiamy ze współtwórcami cyklu. Goście dzisiejszego programu to Beata i Bogdan Janowcy, mediatorzy i pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Na Facebooku też miejsce dla Państwa komentarzy, myśli, wątków, pytań. Jak zawsze pod pierwszym postem od góry na profilu Radia Plus. Od 4 minut jest piątek, 28 stycznia. Nocne światła trwają od godziny ponad. Dzisiaj w tym wydaniu programu comiesięczny cykl na budowie relacji. Rozmawiamy o tym, jak pielęgnować związek. A współtwórcy cyklu są gośćmi dzisiejszego wydania. Beata i Bogdan Janowcy, mediatorzy i pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Przypominam też Państwu o Facebooku, gdzie na profilu Radia Plus mile nam widzieć i czytać to, co Państwo piszecie. Państwa myśli, komentarze, wątki, pytania. Tam jest na to miejsce profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry i w komentarzach pod nim. Edyta napisała: tak, oboje się zmieniamy, nasze potrzeby też dojrzewamy, miłość dojrzewa, zmienia twarz na różnych etapach małżeństwa, na przykład gdy pojawiają się dzieci, i ciągle mamy pamiętać, że mamy siebie dla siebie, że mamy się dawać. Nie chodzi mi tu o służalczość, lecz o bycie razem, o słuchanie się nawzajem, wspieranie się, rozmawianie ze sobą. Aby ognisko się paliło, trzeba dokładać drew. Każde z małżonków nie może drugiego trzymać na sznurku. Każde potrzebuje swojej malutkiej odskoczni w swój świat, czy to jest szydełkowanie, bądź latanie paralotnią. Pozwalajmy sobie nawzajem na odrobinę wolności, no i wierność w każdym rozumieniu. Często kobiety na przykład zdradzają mężów z dziećmi. My kobiety nie bądźmy pamiętliwe, było, minęło. I najważniejsza rzecz, według mnie, dobrze jest, jeśli małżonkowie modlą się razem, a potem też z dziećmi. W tym roku będziemy z mężem obchodzić 24. rocznicę ślubu. Ciągle się siebie uczymy i tak nam dopomóż Bóg i wszyscy święci. Dziękujemy Pani Edyto za to piękne świadectwo. Niech Wam Pan Bóg błogosławi i strzeże. I to jest to zobowiązanie i zaangażowanie, o którym mówiliśmy przed przerwą. Właśnie można powiedzieć, w praktyce tak wygląda. To jest opis tego, jak to wygląda w związku, który dojrzał do tego, by być razem ze sobą i go utwierdzać we wzajemnej życzliwości i przyjaźni, bo jest to wartość niezastąpiona, bo pragniemy jej doświadczać niezależnie z kim i gdzie jesteśmy, a co dopiero z osobą, z którą jesteśmy, no jeżeli już na emeryturze, to 24 godziny na dobę, a jeżeli wcześniej, no to jednak sporo czasu spędzamy ze sobą. Razem wyjeżdżamy na urlopy, mamy dzieci, wychowujemy je, sypiamy w jednym łóżku, no więc warto z taką osobą naprawdę być w dobrej relacji.
Żeby nas pod łóżką nie
dusiła. Z tym nadzorcą, tak? Warto z tym nadzorcą się zakolegować. Bo...
No nie nadzorca, ale chyba niekoniecznie, bo to już od nadzorcy do ekonoma to jeden krok.
No właśnie, a potem do karbowego jeszcze jeden.
No właśnie.
Chłopaki.
Dobrze.
Moi drodzy, dochodzimy do bardzo istotnej kwestii w bliskości. Jeżeli mówimy o więzi, no to nie tylko rozmowa, nie tylko emocje, nie tylko uczucia, nie tylko trzymanie się za rękę, ale także bliskość fizyczna w znaczeniu seksualnym, bo ona jest też komunikatem o takiej akceptacji, bliskości, oddaniu, miłości, być uważnym dla drugiej osoby, no i też wzmacnia poczucie bezpieczeństwa w związku i wręcz utwierdza tą bliskość. Jest, można powiedzieć, startem i metą czułości.
Tak. Jeżeli bliskość, to taka bliskość wynikająca z głębokiej relacji. ta sfera seksualna jest bardzo wrażliwa. Jeżeli delikatna, bardzo łatwo jest poranić się w tej sferze. Bardzo łatwo jest zachować się w jakiś sposób egoistyczny. Albo na przykład zdarza się, że małżeństwa kłócą się o współżycie seksualne. I wtedy czasami padają słowa, które są trudne, raniące. No tutaj w ogóle generalnie rzecz biorąc bardzo ważne jest to, żeby bardzo pilnować swojego języka w konfliktach. Wiadomo jest, że czasami to są silne emocje, ale raz się wypowie słowo, to się nie da go połknąć. Natomiast jeżeli mówimy o tej sferze seksualnej, to czasami szczególnie ludzie potem czują się zranieni jakimś określeniem, jakimś na przykład obraźliwą jakimś prawda, tekstem. I bardzo ważne jest po prostu też to, żeby nie oskarżać się, żeby nie żartować w jakiś niewybrydny sposób na temat cielesności czy seksualności drugiego człowieka, ale również to też często pojawia się w relacjach małżeńskich. My się z tym spotykamy w naszej pracy, że seks staje się kartą przetargową, że seks staje się tak naprawdę, że seks bywa wymuszony, że seks bywa dla świętego spokoju. I tutaj łatwo jest sobie wyobrazić, że no to są bardzo trudne emocje tak naprawdę. Że gdzieś dobra relacja seksualna, dobra relacja bliskości może zbliżyć ludzi. Natomiast jeżeli jest to egoistycznie, jeżeli jest gdzieś jakoś tak bez wyczucia, można po prostu się wzajemnie poranić i można bardzo, bardzo się oddalić i zniechęcić do siebie.
I znowu tutaj się wyłania rozmowa jako remedium na to wszystko, tak? No bo jeśli możemy o tym porozmawiać, jeżeli jesteśmy na tyle blisko ze sobą, że można by bezpiecznie porozmawiać, to wielu panów dowie się na przykład, że to, że kobieta, nie wiem, pocałuje mężczyznę, przytuli się do niego czy pogłaszcze, to wcale nie znaczy, że chce seksu. To jest bardzo trudne do wytłumaczenia wielu panom, że potrzeba bliskości, potrzeba bycia blisko, czucia tego, że jest się ważnym dla kogoś. Tu nie chodzi o seks w tym wypadku. Często. No, czasami oczywiście chodzi. Skąd mamy wiedzieć, my panowie, mianowicie nie spieszyć się. Myślę, że jeśli kobieta naprawdę chce tej bliskości seksualnej, to się dowiecie tego w bardzo krótkim czasie. Natomiast to problem zaczyna się wtedy, kiedy nam się to zaczyna kojarzyć. I naprawdę rozmawiałem z tak wieloma kobietami w ciągu ostatnich, nie wiem, kilkunastu lat, czy dwudziestu lat powiedzmy, które strasznie narzekają na to, że jak ona pogłaszcze, ona nie głaszcze tego męża, ona się do niego nie przytulnie, nie całuje go, omija go z daleka, ponieważ za każdym razem jak go pogłaszcze, czy pocałuje, to on od razu jest gotowy już. No, i ona głupia go tutaj najpierw zachęca, a potem. Naprawdę to jest bardzo trudne do zrozumienia dla wielu mężczyzn. Dlatego też, moje drogie panie, warto o tym też rozmawiać, żeby ten mężczyzna mógł się dowiedzieć o tym, czym jest ten dotyk taki, czym jest ta bliskość. To jest bardzo blisko seksu, ale to są jednak dwie różne sprawy.
Ponieważ mówimy teraz o już po północy jesteśmy, nie ma z nami żadnych dzieci, to można powiedzieć o tym, że bardzo złą robotę tutaj, jeżeli chodzi o taki odbiór społeczny seksualności człowieka, robi pornografia obecna, która gdzieś potwornie wypacza po prostu widzenie bliskości, bo to nie jest bliskość, to jest po prostu taki wytwór na potrzeby gdzieś męskiej wyobraźni stworzone.
No tak.
Często.
No, jasne. Chodzi o to, żeby się podniecić, tak? Tak. Nie, tak. No, inaczej nazwać.
Chodzi o to, żeby sprzedać. Tak.
Żeby sprzedać, no. Mhm. Natomiast rozmawiamy tutaj o tym, że jednak ARA stworzona jest między innymi również po to, żeby w tej sferze zbudować własny świat, co jest zachętą do seksu, a co nie jest zachętą do seksu. W tym wypadku tej konkretnej pary. Mhm. To, co w jednym związku może oznaczać coś tam, w innym związku będzie oznaczało zupełnie coś innego. I warto o tym rozmawiać. Jest to kolejny temat do tego, żeby poznawać się nawzajem i żeby rozmawiać.
A tak w ogóle to chodzi o to, żeby w ogóle w związku było bardzo dużo czułości. Żeby były gesty czułości, żeby była taka zalotność, miejsce na komplementy.
Flirt.
Tak, jakieś romantyczne gesty, pamięć o rocznicach, o jakichś wydarzeniach, jakieś celebrowanie sukcesów, nawet malutkich sukcesów.
Podkreślanie. Albo jakieś sytuacje, w których było się razem i są po prostu miłym wspomnieniem.
Tak, tak.
Czyli tak, a pamiętasz wtedy na łódce, nieistotne co na tej łódce było, no, ale czy pamiętasz? A no pewnie pamiętam. No i już jest przestrzeń wspólna.
Wiesz, Paweł, bo właśnie pielęgnowanie takich dobrych wspomnień jest bardzo ważne, dlatego że kiedy powiedziałeś nawet, a pamiętasz na tej łódce, jeżeli ktoś sobie to przypomina, to tak naprawdę przeżywa to po raz drugi. Nasz umysł tak reaguje, że to wszystko jedno, czy myśmy tam byli na tej łódce, my możemy wielokrotnie być na tej łódce, że tak powiem. Że możemy tak naprawdę przeżywać to, co jest przyjemne i możemy koncentrować się na tym, co
właśnie,
zawsze, co nigdy i co się nam...
Właśnie dlatego trzeba po prostu i zwyczajnie tworzyć te różne sytuacje. Trzeba zadbać o to, żeby było tego jak najwięcej, żeby było się do czego odnosić, żeby można było po prostu wspominać różne...
Ależ one się same tworzą. Przecież na przykład w ostatnią niedzielę, siedzieliśmy z moją córką przez parę godzin i tylko wspominaliśmy, co się wydarzyło kiedyś na rowerze, albo w górach, albo w dolinach, albo właśnie na łódce, albo coś tam. No po prostu tego było...
Zdarzyło, bo byliście w tych górach.
No tak, no.
Bo jeśli nie tworzysz tego, jeśli nie pojedziesz, nie wiem, pod namiot, na spływ kajakowy, na rower, nie wiem, wszystko jedno, to nie będziesz miał tych wspomnień. Chodzi o to właśnie, żeby tworzyć możliwość takiego czegoś, żeby coś się zadziało. Każda wyprawa, najprostsza wyprawa rowerem, nie wiem, 15 kilometrów od domu i z powrotem, przyniesie coś,
tak,
co będzie można powspominać.
Tak, ale tutaj mówimy właśnie o tym, że każdy człowiek pisze historię swojego życia. Pisze ją swoimi wspomnieniami i tym, czy zwróci uwagę na dobre chwile i je wytłuści, czy głównie będzie narzekał. Bo każdy człowiek ma dobre w życiu chwile i gorsze. I tak jak mówiliśmy na początku audycji, nikogo nie ominą kryzysy. Natomiast jeżeli będziemy celebrować i wspominać to, co jest dobre, to generalnie będziemy mieli poczucie, że nasze życie jest po prostu szczęśliwe.
No właśnie, i te wspomnienia, o których tutaj mówimy, czy różne inne gesty jakiejś czułości, czy nawet namiętności, to one są różnego rodzaju głaski. No mamy całe spektrum tych głasków, no bo jedni ludzie są bardziej szorstcy, inni bardziej czuli z natury, ale wszyscy lubimy jakąś na tyle, na ile to potrafimy przyjąć czy dać, delikatność i czułość. To może być przytulenie, całus w czoło, czy pogłaskanie po głowie, albo przytulenie się. No taki dotyk wyraża akceptację i bliskość, no bo z nikim innym sobie na to nie pozwolimy, tylko z kimś, z kim jesteśmy naprawdę blisko związani. No te wspomnienia rzeczywiście to jest coś niezwykłego. Oczywiście z kumplami też możemy powspominać, ale to jest zupełnie co innego niż powspominać razem z żoną czy z mężem wspólne jakieś przygody, czy nawet wydarzenia życia. A pamiętasz, jak się wtedy baliśmy, czy nam wystarczy pieniędzy do końca miesiąca, nawet chociażby. I jak to się stało? Jak to się stało, że zamknęliśmy miesiąc na ostatnią złotówkę i przetrwaliśmy? Nie wiem tego do dzisiaj. na przykład.
Tak. No tak, no. Tak. Tak, to niekoniecznie muszą być jakieś wspomnienia radosne, bo to mogą być też jakieś trudności, które razem przeszliśmy.
Ale z perspektywy inaczej się na to patrzy.
No oczywiście, że tak. No myśmy mieli kiedyś takie załamanie wszystkiego, że wszystko się popsuło, to się mogło popsuć dookoła. Dzisiaj rozmawiamy o tym lekko. Dzisiaj wspominamy, jak to w ogóle było możliwe, że myśmy przez to przeszli, tak? Ale kurczę, ale przeszliśmy przez to. I to są jakby bardzo różne rzeczy, które nam się przydarzają. I teraz chodzi o to tylko, żeby nie robić z tego tragedii wtedy, kiedy to tragedią tak naprawdę nie jest. Nie wyolbrzymiać, nie rozpamiętywać tego, co było złe. Bo my mamy taką tendencję, żeby się skupić na tym, co było złe. Natomiast przecież, kurczę, no nawet jeżeli myślimy o drugim człowieku, no to często jest tak, że myślimy o tym, albo to mi zrobił, tamto mi zrobił, ale kurczę, może lepiej się zastanowić nad tym momentem, w którym wybraliśmy właśnie tego człowieka, kiedy postanowiliśmy, że wyjdziemy za mąż, czy ożenimy się tym człowiekiem, bo to może spowodować, że sobie przypomnimy coś dobrego o nim. Mamy takie ćwiczenie, które bardzo często polecamy i każdemu małżeństwu polecamy. W dowolnym momencie swojego życia, szczególnie wtedy, kiedy zaczyna być trudno, zróbcie sobie ćwiczenie, napiszcie 25 rzeczy, za które podziwiam swojego współmałżonka. Wszystko jedno, cechy charakteru, wygląd, umiejętności, wszystko jedno. 25 rzeczy, które mi się podobają.
I macie Państwo na to 3 minuty 32 sekundy, bo tyle trwa piosenka. Czas, start. Wracamy za chwilkę. Przypominam, że dzisiaj w Nocnych Światłach na budowie relacji ten cykl comiesięczny, a w nim o tym, jak pielęgnować związek, rozmawiamy ze współtwórcami cyklu, gośćmi dzisiejszego wydania, Beata i Bogdan Janowscy, mediatorzy i pedagodzy Fundacja Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Na Facebook zapraszamy nieustannie, profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry, tam jest miejsce na Państwa myśli. Na budowie relacji ten cykl dzisiaj w Nocnych Światłach, a w nim rozmawiamy o pielęgnowaniu związku. Jak pielęgnować związek? Beata i Bogdan Janowscy, mediatorzy i pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Na Facebooku miejsce na Państwa komentarze, wątki, pytania, myśli, tam zapraszamy. Ines pisze do nas z Francji, oby słonecznej, bo u nas szarówka. Wprawdzie w Związku Radzieckim nigdy nie byłam, pisze Ines, ale w paru związkach tak. Więc myślę, że trwałość związków zależy od naszej dostępności czy niedostępności emocjonalnej, bo co zrobić, jeśli ona powie: panie Sułku, kocham pana, on wiem ci o tam, i wraca do kabelków i młotka i podwozia. Dobrze, jeśli odetka zlew, to się liczy. Więc praca nad dojrzewaniem i kontaktowaniem się z emocjami swoimi i towarzyszenie emocjom partnera pomaga bliskości i trwałości związku, bo miłość między nim a nią powinny być trochę caritas i trochę eros.
To prawda.
Wszystko prawda, zgadza się. Przy okazji pozdrawiamy Ines. Tak?
Serdecznie pozdrawiamy.
Tak, Ines, pozdrawiamy ciebie i współtowarzyszy niedoli wszystkich.
Wiesz, ja się tutaj zgadzam z tym otwarciem, tylko z drugiej strony też musi być zaangażowanie, bo jak jest zaangażowanie, to jest i otwarcie, tak? A jak nie ma zaangażowania, to po co otwarcie?
A jak nie ma zaangażowania i otwarcia, no to można coś w tym kierunku zrobić. Bo my tutaj w Nocnych Światłach od wielu już lat, właściwie w większości programów, które dotyczą relacji, no zachęcamy do rozwoju osobistego, bo jeżeli człowiek nie rozwija się, no to nie dość, że stoi w miejscu, to wręcz się cofa. A jeżeli w relacji w jakiś sposób się cofamy, no to ten związek jest narażony na poważne turbulencje, więc wspieranie partnera w indywidualnym rozwoju jest, można powiedzieć, naszym zadaniem, bo z tą osobą się związaliśmy, ją wybraliśmy. Jeżeli ona w jakiś sposób chce się rozwijać, to zamiast jej w tym przeszkadzać albo być wobec tego obojętnym, to wręcz powinniśmy ją do tego zachęcać i sami w jakiś sposób w tym brać udział. Może nie dosłownie, jeżeli to nie jest coś, co nas również zachęca, ale jeżeli ten rozwój w jakiś sposób również dotyczy jednej osoby, to siłą rzeczy może przenosić się w jakichś wątkach na nasze życie i nas zachęcać także do przyglądania się rozwojowi swojemu własnemu, albo być może pozbywaniu się jakichś przywar, walczeniu z nimi, ale przede wszystkim, no to może takie coachowskie czy psychologiczne określenie będzie, bo tak to chyba fachowcy określają, że pozwoli wzmocnić takie poczucie swoich kompetencji, bo nie tylko rozwijanie pasji czy hobby, jakichś talentów daje satysfakcję i bywa tą siłą napędową do wspólnego życia, nie tylko ta przestrzeń wspólna, która może być szeroko rozumiana, ale także to, co właściwie jest treścią związku, czyli sama relacja. Jeżeli ona się rozwija, jeżeli my w nią wkładamy, tutaj pani Edyta napisała, że bez dokładania drew po prostu ogień się nie będzie palił, nie trzeba ognisko podsycać, więc ponieważ my się zmieniamy, to też potrzebujemy pewnego nowego paliwa, które po raz pierwszy mamy lat 40, a potem mamy po raz pierwszy lat 50 i nagle się okazuje, że ciało się zmienia, umysł się zmienia, patrzenie na świat się zmienia, relacja się zmienia, więc jesteśmy cały czas debiutantami w życiu. Każdego dnia to jest nasz debiutancki nowy dzień w życiu, więc warto pamiętać o tym, żeby również w tym naszym przesuwaniu się po skali życia być z naszym partnerem, z naszą żoną czy mężem, ale również być dla niego kimś wyjątkowym i atrakcyjnym, bo jeżeli nagle zatrzymamy się na tym naszym związku, który był taki, jak mieliśmy lat 30-35, kiedy jeszcze byliśmy pełni sił i planów na życie, a w tej chwili te plany się zrealizowały, a my już przestaliśmy snuć inne plany, no to co zrobić właściwie? Nagle okaże się, że jest się starym nudziarzem, mimo że wcale nie jest się kalendarzowo jakimś staruszkiem, a tymczasem już właściwie tylko kapcie, gazetka, czasami jakieś transmisje sportowe i to jest wszystko. Panowie, nigdy w życiu do tego, żeby nie doszło.
Tak. Paweł, tutaj mówiłeś też, chciałabym się do tego odnieść, mówiłeś o tym, żeby wspierać swojego partnera i myślę sobie, że męża, żonę, że poza tym, że to ma taki aspekt etyczny, no bo jeżeli jesteśmy z kimś blisko, jeżeli bierzemy z kimś ślub, to bierzemy też jakąś odpowiedzialność za niego. I to jest też ważne, że to powinien być ważny człowiek w naszym życiu. Jest źle, kiedy okazuje się, że mamy wszystkich w koło, że wspieramy znajomych i obcych ludzi, natomiast nie mamy czasu, nie mamy miejsca na to, żeby wesprzeć męża czy żonę. Ale poza tym aspektem takim etycznym, to zwyczajnie dokładanie mężowi czy żonie, podcinanie skrzydeł, niszczenie współmałżonka, zwyczajnie się nie opłaca. To jest po prostu zupełnie niemądre, bo teraz chodzi o to, żeby tak naprawdę mieć, jeżeli wzrośnie, jeżeli ten człowiek się rozwinie, to przecież jest to korzyść dla nas, dla naszych dzieci, dla całej rodziny, dla całej społeczności. Natomiast gdzieś w związkach jest często taka sytuacja, że ktoś kogoś zmniejsza, że ktoś komuś mówi, że on jest gorszy niż tak naprawdę jest. Że to gdzieś jest takie właśnie podcinanie skrzydeł. A jeżeli mówisz o tej dbałości, Paweł, o siebie, to warto jest sobie zobaczyć, że w tej przestrzeni wspólnej my ze sobą przebywamy bardzo dużo. I teraz nie jest wszystko jedno, w jakiej kto śpi. Nie jest wszystko jedno, czy w koszuli, czy nie jest wszystko jedno, czy dba o siebie. To nie może tak być, że wszystko, co eleganckie, wszystko, co zadbane, to jest na zewnątrz. Natomiast w domu to właściwie tak naprawdę wszystko jedno. W domu można chodzić, nie wiem, w starej bieliźnie, w domu można nie dbać o higienę, że w domu można zachowywać się byle jak. No tutaj warto jest sobie to uświadomić, że to nie może tak być, że kobieta pójść do pracy, żeby zobaczyć eleganckich mężczyzn, bo w domu takiego nie ujrzy nigdy. A mężczyzna musi wyjść do pracy, żeby zobaczyć zadbane kobiety, no bo w domu to tylko tak naprawdę biega jakaś kobieta w wałkach.
No, wałki są niezbędne, żeby można było dobrze wyglądać, więc czasami i wałki też muszą zaistnieć, ale jeżeli to jest rzeczywiście zarzewie jakichś nieporozumień, no to warto zadbać o to, żeby te wałki może czymś przykryć, no, w każdym razie. No to jest, moi drodzy, szanowni. Szanowni, myślę, że wałki, czy generalnie jakieś niechlujstwo, nie, to już oczywiście wałki to są żarty, ale skończmy z żartami, bo to są jednak rzeczy wrażliwe. Takie niechlujstwo może być rzeczywiście przyczyną mnóstwa konfliktów i niechęci, bo jednak no, nie jest fajnie, jeżeli ktoś po prostu chodzi w porwanych spodniach po domu albo w tej samej koszuli przez cały tydzień, bo to nie jest po prostu przyjemne dla otoczenia. Natomiast jeżeli to zaczyna być przyczyną konfliktów, no to warto chyba się wziąć za to już naprawdę poważnie. Mówiliśmy sporo o rozwiązywaniu konfliktów i nazywaniu trudnych rzeczy, więc w tym wypadku też trzeba nazwać rzecz po imieniu i to dla dobra tego, który o siebie po prostu nie dba. Natomiast dochodzimy do, myślę tutaj, do pewnej bardzo istotnej kwestii, bo jest to kolejna wrażliwa przestrzeń, bo wszyscy mamy lekkiego fisia na swoim punkcie. Bez względu na to, jak będziemy kochać drugą osobę, to zawsze w jakimś tam stopniu pozostaniemy egoistami i osobami czułymi na punkcie swojego ego. Więc bez względu na to, czy mowa o seksie, czy o innych wrażliwych sferach, no to jeżeli właśnie zaczniemy mówić o braku dbałości o siebie, no to też mamy tutaj gotowy konflikt. Więc tu dochodzimy do kwestii, która wydaje mi się jest fundamentalną wobec tego wszystkiego, o czym rozmawiamy, czy tam o rozmowach, o wspólnych celach, planach, zobowiązaniach i tak dalej. Mianowicie o wolności w wyrażaniu potrzeb i uczuć każdej ze stron. Bo jeżeli tego nie ma, mówiliśmy tutaj, że jeżeli nie ma szczerości, to związek umiera. Ale to jest coś więcej, bo wolność jest wartością niezbywalną. To jest wolność to jest coś, co można powiedzieć jest bliskie w ogóle naszej idei człowieczeństwa, że w wolności dokonujemy pewnych wyborów. Jeżeli nie mamy wolności, no to nie mamy również tej relacji, która została zadzierzgnięta na zasadzie wolnego wyboru. No bo oczywiście można tutaj mówić, tak jak pisze Inez, pewnie zaraz zacytuję to, że wszyscy mamy gdzieś jakieś skrypty w głowie, które powodują, iż wybieramy jakąś osobę, która jest jakaś, i pewnie jest w tym dużo racji. Niemniej pamiętajmy o tym, że bez względu na to, jak czujemy, no to mamy te poczucie, że dokonujemy pewnych rzeczy w wolności. Jeżeli tej wolności wyrażania potrzeb czy uczuć zabraknie, no to katastrofa jest po prostu gotowa.
To prawda, że gdzieś najważniejsze jest tak naprawdę to, żeby w relacji mieć poczucie, że jesteśmy sobą. Że my możemy, bo my mamy wielką potrzebę tak naprawdę opowiedzenia światu, ludziom bliskim, jesteśmy. My chcemy być przyjęci tacy, jacy jesteśmy, zaakceptowani. To jest tak naprawdę ta bliskość. Każdy człowiek ma tą potrzebę. I tak jak też już ty, Bogdanie, mówiłeś, że jeżeli my nie opowiemy drugiemu człowiekowi o tym, co w nas jest, to on się tego nie domyśli, to on się tego nie dowie, że gdzieś na tym poziomie tak naprawdę mówienia o swoich potrzebach, o swoich emocjach, o tym, co jest takie najgłębsze w nas, takie z człowieka, takie o tym naszym człowieczeństwie, jeżeli nie opowiemy drugiemu człowiekowi, to on się nie dowie, kim my jesteśmy. Warto sobie zobaczyć, że bliskie relacje, one tylko na tym się opierają. Że gdzieś, jeżeli poczujemy z kimś taką takie zrozumienie dla tego drugiego człowieka, on wcale nie musi być do nas podobny. Ja powiem szczerze, że ja mam bardzo lubię ludzi, którzy są zupełnie ode mnie inni, różni. Ale jeżeli mają to otwarcie, oni są bardzo ciekawi dla mnie. Ale jeżeli mają to otwarcie i jeżeli oni są szczerzy, to ta relacja jest wartościowa. Absolutnie. Nie szukam ludzi, którzy są tacy sami. To jest szalenie ciekawe. Tylko po prostu gdzieś ten poziom pewnej otwartości, szczerości, prawdziwości jest po prostu taki niezwykle pociągający.
Grzegorz pisze na Facebooku: najgorszą rzeczą jest krytycyzm, negatywne myśli, zamykanie się tylko na swój punkt widzenia. Wiele przeżyłem i pamiętam, kiedy kobieta zaczynała nade mną dominować, to był koniec mojego małżeństwa. Jak sobie radzić, by nie dać się zdominować, by być wspólnotą, ale jednocześnie dojrzałą osobą? Jak walczyć o to, by mieć szacunek do siebie i nie dać się zdominować negatywizmowi partnera?
Znaczy to w ogóle jest bardzo trudne, dlatego że są ludzie, którzy kompletnie nie rozumieją granic i te granice przekraczają. I jeżeli mają do czynienia z osobą, która nie potrafi bronić swoich granic, która jest, wydaje się, słabsza, która jest delikatna, to po prostu gdzieś chcą ją sobie podporządkować.
Ale tutaj, przepraszam, muszę się wtrącić, no, ponieważ to my odpowiadamy za nasze granice, a nie ten drugi człowiek. Więc w tym wypadku tutaj pan Grzegorz, tak? Dobrze pamiętam? Tak. Pan Grzegorz jakby, no, i można by powiedzieć, jestem winien z tego powodu, że nie potrafił postawić granic. Dlaczego nie potrafił postawić granic? Ponieważ nie wiedział, że może postawić granicy, nie wiedział, jak to zrobić prawdopodobnie i tak dalej. Że gdzieś ten rozwój osobisty, o którym wcześniej mówiliśmy, to jest właśnie między innymi nauka o samym sobie, kim ja jestem, co określa mnie jako człowieka, i to również określa, gdzie ja stawiam granice, tak? Że gdzieś tutaj to stawianie granic to jest nasza odpowiedzialność.
Tak. I tutaj chcę od razu powiedzieć, panie Grzegorzu, że to, co mój mąż powiedział, że pana widzi w pewnym cudzysłowie,
to oczywiście, no to...
bo, nie chodzi, bo chodzi tylko o to tak naprawdę, że jeżeli pan nie potrafi tego robić, nie potrafi pan stawiać granic, to
ja żartobliwie po prostu... mówię, sam pan stworzył tego potwora.
Tak. To po prostu czym prędzej powinien pan się tego nauczyć.
Tak.
Dlatego, że my też wysyłamy...
Bo to jest informacja.
To jest informacja. My wysyłamy ludziom komunikaty czytelne. Mówimy, nie zgadzam się na to, czy nie zgadzam się na tamto. Proszę do mnie tak nie mówić.
Na przykład.
Tak? Natomiast jeżeli tego nie mówimy, to ten drugi człowiek może nawet myśleć, że nic się nie dzieje.
Nawet może to... nie wiedzieć, że przekroczył granicę.
Może nie wiedzieć, a może po prostu myśleć nawet, że to lubimy, no, albo że to jest tak normalnie.
Tak, łatwo sobie wyobrazić na przykład granicę państwa jakiegoś, prawda? Że no, nie mamy informacji, że to jest granica państwa, no to ją przekroczymy. Czy nie wiem, no, czyjaś, nawet tam granice państwa, jakaś posesja czyjaś. Nieogrodzona jest, nieoznakowane, nie wiadomo. Idę, wchodzę na czymś trawnik i dowiaduję się, bo wychodzi pan do mnie z widłami i mówi, że to jest jego trawnik. Sorry, przepraszam, cofam się, tak? On mówi, to jest moja granica. No oczywiście nie chodzi o to, żebyśmy my z widłami teraz wyskakali, ale chodzi o to, żebyśmy umieli określić, gdzie jest ta moja granica.
Więc na wszelki wypadek rozejrzyjmy się, czy koło nas nie ma kogoś z widłami. Dajmy państwu chwilę na lustrację terenu. Mniej więcej 3,5 minutki. Wracamy za chwilę. To będzie już ostatnia część dzisiejszego wydania Nocnych Świateł. Przypomnę, że tym razem w cyklu comiesięcznym Na budowie relacji, o tym, jak pielęgnować związek, rozmawiamy ze współtwórcami cyklu. Beata i Bogdan Janowscy są z nami, mediatorzy i pedagodzy. Państwo macie jeszcze około 20 minut, by napisać, podzielić się z nami swoimi komentarzami, myślami, zadać pytanie na profilu Radia Plus pod pierwszym postem. Dokładnie 16 minut zostało do godziny pierwszej, nieco ponad kwadrans do końca tego wydania Nocnych Świateł. Tym razem w comiesięcznym cyklu Na budowie relacji, o tym, jak pielęgnować związek, rozmawiamy ze współtwórcami cyklu. Goście tego wydania Nocnych Świateł to Beata i Bogdan Janowscy, mediatorzy i pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. I też kwadrans mniej więcej dla państwa na to, by podzielić się swoimi komentarzami, myślami, pytaniami na profilu Radia Plus pod pierwszym postem od góry, gdzie Szymon pisze do nas tak. Zasadniczym problemem jest rutyna i brak rozmowy. To pewien wysiłek, ażeby tego uniknąć, ale naprawdę warto. To w ramach wskazówki posłużę się tekstem mojej ulubionej wokalistki. Zabierz skrabel i t-shirt z bajmem, szybko wyloguj się. Z mojej perspektywy sposobem na pielęgnację związku to odczucie, kiedy ktoś jedyny widzi we mnie przyjaciela, tatę i choćby na przykład doradcę do spraw technicznych. Można to wypracować dzień po dniu. To, że czuję się komuś potrzebny, że najdroższe risotto nie smakuje tak dobrze, kiedy jem je sam w przerwie w pracy, że mogę powiedzieć o kolejnej stłuczonej szklance i posłuchać vice versa, jaki tłum przyszedł dzisiaj na konsultację, że mogę zamiast serialem uspokoić się rozmową telefoniczną i od siebie dać zastrzyk motywacji na kolejny dzień. Pamiętać, że na drodze mogę bezmyślnie zginąć, bo ktoś jednak na mnie czeka, żeby po prostu zasnąć obok, kiedy reszta ponoć wyśmienicie bawi się wśród wątpliwej jakości znajomych. No i po obejrzeniu ze słodyczami Krainie Lodu zostawić karteczkę, a przed wyjściem w trasę, wyjazd za granicę przed drzwiami zaskoczyć się dokładnie taką samą i o tej samej treści. Naprawdę unikajmy rutyny i schematów, mówiąc o konkretach, a nie o puste trzeba dbać. Dziękujemy za pozdrowienia, panie Szymonie, i pozdrawiamy i pana, i wszystkich naszych słuchaczy. Rzeczywiście duże to jest wyzwanie, jak już powiedzieliśmy na samym początku, to pielęgnowanie relacji, i mamy tego pełną świadomość, i to, że tutaj dajemy pewne wskazówki, to nie znaczy, że jeżeli się je zastosuje, to od razu wszystko się stanie takie łatwe i proste, no bo to jest zadanie właściwie na każdy dzień życia. To nie jest tak, że jak to się zrobi raz, to już się zrobi i samo zrobi i będzie dobrze. Albo że za każdym razem, jak to zrobimy, to na pewno będzie gwarantowany efekt. No niekoniecznie, bo nikt nie jest tak nieprzewidywalny jak drugi człowiek, nawet ten bliski. Dlatego no tutaj nie możemy nie podkreślić tego, że pielęgnowanie relacji wymaga po prostu naszego trudu, czasu, energii i tego, o czym tutaj już mówiliśmy parokrotnie, czyli zaangażowania.
Ale wiesz co, Paweł, chciałabym powiedzieć też, że tutaj jak pan Szymon pisał pięknie, to też zobaczyłam sobie tutaj, ile kreatywności też wymaga. Że gdzieś to sobie zobaczyć, że często nasza praca zawodowa, nasze życie wymaga od nas bardzo dużo kreatywności i wydawałoby się, że w tym związku, no to już teraz przychodzę do domu tylko po to, żeby się wyspać, żeby odpocząć, żeby już nic nie mówić, żeby już nic nie robić. A no to jest bardzo trudne rzeczywiście, żeby gdzieś właśnie tutaj tą energię też spożytkować.
To się wiąże z takim myśleniem, które kiedyś bardzo dawno temu zadała mi która robiła badania jakieś. Mianowicie, po co ty chodzisz do pracy? Bo wielu ludzi odwraca te proporcje i zaczynają się angażować w pracę w taki sposób, że już nie mają czasu na dom. I zapominają o tym, że chodzą do pracy po to, żeby zarobić na ten dom właśnie. Że to chodzi o zadbanie o rodzinę, o dzieci, o siebie, o dom. Jakby tutaj to jest celem, a nie sama praca. Jeżeli się skupiamy na tej pracy, to zaczyna być kariera, zaczynamy się piąć, zaczynamy się angażować, zaczynamy pracować ponad miarę. No to coś jest nie tak. Odwróciliśmy proporcje i to nie ma żadnego sensu, bo to jest praca dla pracy.
Znaczy generalnie rzecz biorąc, nie ma nic złego w karierze.
Prawda? Nie ma nic z tego w karierze pod warunkiem, że nie dzieje się to kosztem rodziny, kosztem...
Albo że przynajmniej jeszcze, bo energii nam zostaje tyle, że możemy zrobić też...
No bo to też, ja nie mówię o takiej sytuacji, kiedy to jest, nie wiem, tak zwane saksy, czyli mamy jakąś pracę, która jest czasowo jakoś określona, nie wiem, rok na przykład, i że to rzeczywiście jest taki wysiłek, że wszystkie ręce na pokład, wszystkie siły na... i pracujemy, tak? Ale celem powinna być cały czas ta rodzina. Chodzi o to tylko, co jest celem. Bo jeżeli celem jest sama praca, sama w sobie, to nie ma sensu.
Mhm. Zerkam na Facebook. Monika tutaj dwa pytania zamieściła. Jak sobie radzić z lękiem przed bliskością? To jedno pytanie. A drugie, może też powiedzą państwo coś o zaufaniu. Co to znaczy ufać? Ja nie potrafię ufać. Pani Moniko, no w dużej mierze, jeśli mogę dwa słowa tutaj dodać od siebie, to o zaufaniu mówimy właściwie od samego początku audycji, bo zaufanie buduje się przez to wszystko, o czym tutaj mówiliśmy. Poczucie bezpieczeństwa w jakiś sposób jest wynikiem czy to wsparcia wzajemnego, czy tych wspólnych planów, czy rozmów, czy zaangażowania widocznego, które no nie sposób nie docenić, prawda, jeżeli ono mnie dotyczy, widzę u drugiego drugiej osoby, no ta życzliwość, przyjaźń, czy bliskość fizyczna, seks, to wspieranie się, no to jest wszystko coś takiego, co wynika z zaufania, ale równocześnie je ugruntowuje, buduje, więc nie da się zaufania wzbudzić chyba samego, tak samego z siebie. Można raczej zastanawiać się, dlaczego ja nie mam zaufania do ludzi, ale to już jest pewnie głębsza praca terapeutyczna. Podobnie jak z lękiem przed bliskością, ale tutaj już oddaję głos naszym ekspertom.
Paweł, tylko zgodzę się z tobą, bo rzeczywiście, jeżeli jest lęk przed bliskością, to jest to problem tak naprawdę wynikający z dzieciństwa, gdzieś z być może zranień i może być tak, że pani sobie sama z tym nie poradzi. Ale... że trzeba rzeczywiście pójść gdzieś po pomoc, dlatego że, powiem tak, jakąś pewnie obawę każdy człowiek ma, bo myślę sobie, że no, trzeba by być zupełnie naiwnym, żeby myśleć, że na pewno wszystko się w życiu uda i na pewno będziemy żyli długo i szczęśliwie, bo każdy gdzieś w tej warstwie takiej intelektualnej wie, że no, jest możliwe, że na przykład nie uda się, czy ten związek się nie uda z jakichkolwiek tam przyczyn. Natomiast jeżeli nie postawimy wszystkiego na jedną kartę, jeżeli nie postanowimy zaufać, to się na pewno nie uda.
Tak, ale...
Czyli tak naprawdę gdzieś tutaj chodzi o to, żeby mieć tyle tej wiary w to, że to się uda, żeby jednak zaryzykować.
Bo chodzi też o to, żeby nie przenosić doświadczeń z jedną osobą na inną osobę. Bo to, że na przykład, nie wiem, jedna kobieta mnie oszukała, to nie znaczy, że teraz mam nie ufać każdej następnej.
Tak, bo wszystkie kobiety są złe.
Bo wszystkie są złe, tak.
Tak, ale jeszcze inaczej. Słuchajcie, nawet jeżeli ta kobieta zdarzyło się, że oszukała, no,
to, już jakby...
to nie znaczy, że będzie oszukiwać
jasne.
Do końca życia.
Nie, no tak, no tym bardziej, jasne, oczywiście, tylko chodzi mi o to, że czasem tak spotykamy się z tym przecież sama, wiesz, na co dzień niemalże, że no ktoś się tam gdzieś wydarzyło komuś i on teraz na wszystkich innych to przenosi, no bo mnie kiedyś tam ktoś oszukał, bo ktoś mi zrobił krzywdę. No, to jest oczywiście ryzyko i nie należy się odkrywać przed każdym człowiekiem na podkarmie. Jeśli spotkamy człowieka, który no nie wiem, jakoś w naszej głowie mógłby być ewentualnie jakimś tam powiedzmy celem naszym życiowym, no to może warto spróbować się otworzyć, tak? Jeśli tego nie zrobimy, to wiadomo, że to się nigdy nie wydarzy.
Ja też myślę sobie, że to jest trochę tak też jak z pisaniem tej historii życia. Że to jest też tak, że no nie chcę tutaj umniejszać temu, że ktoś może zostać w życiu zraniony, bo to się zdarza.
To jest oczywiście.
Natomiast jeżeli zobaczymy, ile dobrego nas spotkało od ludzi i zobaczymy, że wielu ludzi nam pomogło i jest godnych zaufania.
Czyli odwrócić trzeba proporcje myślenia, znaczy zobaczyć sobie, ilu ludzi spotkaliśmy dobrych, uczciwych,
tak.
Którzy nam, tak jak mówisz, pomogli, czy nie wiem, chociażby byli przy nas, tak, w jakichś tam trudnych sytuacjach, to zobaczymy, że tych ludzi jest więcej. Tych dobrych ludzi jest więcej.
Nawiązując do tego, o czym tu mówiliśmy teraz przez ostatnie parę minut, no to przyglądając się temu, co, jak już podkreśliliśmy parokrotnie, że ta pielęgnacja wymaga zaangażowania i tych 100%, czasami może to być ewidentny trud i nawet zmaganie się z samym sobą i z problemami drugiej osoby czy innymi życiowymi problemami, które wypłyną w trakcie tej pracy nad pielęgnacją relacji, bo istnieje duża możliwość, że wyjdą trupy z szafy wtedy. Ale to pielęgnowanie relacji nie jest możliwe, jeżeli się tego będzie unikać lub jeżeli się z tego zrezygnuje. To jest w dużej mierze recepta na nieudany związek. Nie chcę powiedzieć, że na taki, który się rozleci, ale taki, w którym naprawdę będzie ciężko, będzie trudno, który nie będzie satysfakcjonujący, w którym to, co nazywamy miłością, szeroko pojętą przyjaźnią, bliskością, może istnieć w jakimś bardzo nikłym procencie.
To prawda. Bardzo ważne w ogóle w życiu jest wybaczenie. Bardzo to jest też taka rzadka, bym powiedziała, cecha. Znam bardzo wielu ludzi, którzy mają pełną taką, nie wiem, potrzebę kolekcjonowania różnych krzywd. Nawet do tego stopnia, że kiedyś rozmawiałam z taką koleżanką, która powiedziała mi, że mąż ją zdradzał. I zapytała go któregoś dnia: słuchaj, ale co te kobiety mają takiego, czego ja nie mam? Dlaczego ty mnie zdradzasz? I on wtedy jej odpowiedział: zdradzam cię, bo one mi jeszcze nic złego nie zrobiły. Czyli bo ty złą kobietą jesteś. One są czystą kartą. I teraz warto było zobaczyć sobie tutaj, jaki to był poziom po prostu takiego niewybaczenia, takiej złości na tą kobietę tak naprawdę. Natomiast ważne jest, żeby sobie uświadomić, że w bliskiej relacji nie jest możliwe, że ludzie nigdy nie zrobią sobie przykrości, mniejszej czy większej, że no jakoś okażą się być może nawet nielojalni, że być może gdzieś kogoś ktoś przyłapie na kłamstwie.
No tak, takie myślenie gdzieś... jest po prostu utopijne.
Tak, takie myślenie jest utopijne. Jest to tak bliska relacja, tak wiele kontaktów po prostu i po prostu różne sytuacje, że tak naprawdę wszyscy jesteśmy przekonani, że nas pewne sytuacje nigdy nie dotkną. Natomiast dopiero kiedy coś się wydarza, to dopiero wiemy, czy stać nas na to, żeby w tej sytuacji na przykład powiedzieć prawdę, żeby się przyznać. Tak z marszu. Bo czasami potem człowiek pójdzie i pomyśli: kurczę, głupio, pójdę, powiem. Nie? Ale tak z marszu. Więc warto jest sobie zobaczyć, że tak że my jesteśmy tylko ludźmi. Natomiast problem polega na tym, że często mamy taką skłonność do tego, żeby siebie rozgrzeszyć bardzo szybko, ale temu drugiemu to kołki na głowie ciosać.
No tak, bo dla siebie to zawsze potrafimy wymyśleć jakieś usprawiedliwienie. Mamy tego wewnętrznego obrońcę, który w takich sytuacjach nam się włącza. Bo na temat drugiego to zawsze ten wewnętrzny krytyk, który nas krytykuje, tym razem zmienia wektor.
Tak, ja nawet, wiesz co, Paweł, kiedyś to tak tutaj, że tak powiem, obnażę się w pewnym sensie, bo pamiętam, że kiedyś poszłam do spowiedzi i wyznawałam moje grzechy i potem odeszłam od tego konfesjonału i pomyślałam sobie, no nieźle, jak adwokat. Bo właściwie na dobrą sprawę to po tym, co powiedziałam, to ten ksiądz powinien powiedzieć, nie mam za co tutaj, że tak powiem, nie ma grzechu, nie? Bo wszystko wytłumaczyłam doskonale. Także jest coś takiego, jest ten mechanizm, prawda? Taki, jeśli rozumiem,
relatywizowanie
takie jednak, no to było bardzo złe, no ale jednak w tej sytuacji to było bardzo trudne. I no jest tak i warto sobie to zobaczyć, że mamy gdzieś, zresztą musimy mieć dla siebie to miłosierdzie, bo przecież gdybyśmy siebie tak bardzo krytycznie postrzegali, no to po prostu to jest prosta droga do depresji, do załamania się. No my musimy jakoś siebie umacniać, gloryfikować.
No i to jest postawa antychrześcijańska, można powiedzieć.
Ależ oczywiście, że tak. Natomiast ważne jest, żebyśmy tą samą wkładali do innych i też trochę miłosierdzia mieli.
Moi drodzy, jeszcze dwie rzeczy trzeba na koniec powiedzieć, ponieważ pierwsza już się zbliża i żeby nie przeciągać to, a zamknąć jednocześnie naszą rozmowę w sposób no, taki, który tę rozmowę domyka do pewnych wniosków. Mówiliśmy tutaj o bardzo istotnej rzeczy, mianowicie o tym, żeby być świadomym wzajemnie swoich potrzeb, żeby w jakiś sposób tą wspólną przestrzeń, czy nie tylko, czy plany, czy cokolwiek, czy wzajemne wsparcie, zobowiązania, żeby to wszystko poznawać nawzajem. Ale Nie da się tego zrobić. Nie da się zbudować dobrej i satysfakcjonującej relacji, jeżeli nie zna się własnych potrzeb. Jeżeli się nie umie ich określić, zobaczyć. Dlatego to, co tutaj mówiliśmy o wzajemnym dopingowaniu się w rozwoju osobistym, jest niezwykle potrzebne od samego początku. Bo to, co trzeba powiedzieć niestety na koniec naszej dzisiejszej rozmowy, że zdarza się, że zanim zbudujemy głęboką relację z innym człowiekiem opartą na bliskości, to musimy rozpoznać, czy relacja z samym sobą jest taką, która daje nam poczucie satysfakcji i radości życiowej. Czy nam jest samym ze sobą dobrze, zanim zaczniemy się pytać, czy nam jest dobrze z tą osobą?
To prawda. To jest pytanie o to, czy ja lubię siebie, czy ja akceptuję siebie. I tu nie o to chodzi, żeby wpadać w jakiś samozachwyt, bo to jest bardzo ważne, żeby też znać oczywiście swoje jakieś słabości i no, w jakimś zakresie walczyć z nimi. Natomiast sami nie lubimy siebie, to nie możemy lubić innych ludzi. Jeżeli my nie kochamy siebie, to nie możemy kochać innych ludzi. Czyli gdzieś to jest absolutnie warunek niezbędny. Natomiast jeżeli chodzi o takie uświadomienie sobie tego, kim ja jestem, to jest w ogóle bardzo trudny temat, dlatego że my najczęściej wiemy, kim powinniśmy być albo kim chcielibyśmy być. Natomiast przyznanie się czasami przed samym sobą, kim naprawdę jestem, jest bardzo trudne.
Co gorsza, możemy żyć tym, kim nie jesteśmy.
Tak. I pierwszą rzeczą jest to, że mamy sobie uświadomić i nazwać to, kim jesteśmy, zaakceptować to, kim jesteśmy, ale drugą rzeczą jest to, że nie mamy często tej umiejętności powiedzenia tego, kim jesteśmy drugiej osobie. Czyli tutaj to też jest jeszcze kolejny problem. Najpierw wiem, potem jeszcze mam powiedzieć o tym, bo często to jest tak naprawdę bardzo wstydliwe. I to jest, tak jak mówiłam, łatwiej się rozebrać fizycznie niż emocjonalnie. A to jest takie branie się przez drugim człowiekiem, mówienie o swoich słabościach, mówienie o swoich marzeniach, mówienie o tym, co mnie boli, co jest dla mnie przykre, co było dla mnie przykre, co mi się kojarzy na przykład z jakimś przeżyciem, prawda? To są bardzo takie głębokie rzeczy i to trudno jest o tym tak naprawdę mówić. Ale również, jeżeli mówimy o swoich potrzebach, to też jest taki problem często, że nie umiemy mówić o tych potrzebach o sobie i od siebie. Ja mam takie potrzeby, ja mam takie marzenie. Zamiast mówić o sobie, się tego wstydzimy, mówimy, bo ty tego nie robisz, bo ty nie zaspokajasz moich potrzeb. Czyli gdzieś mówienie o potrzebach może być wysłuchane wtedy, kiedy mówimy w sposób nieoskarżający drugiego człowieka. I wtedy tylko mamy szansę na to, że ten człowiek się tym zainteresuje i powie, no wiesz, to co mogę zrobić, żeby twoje potrzeby zaspokoić. Bo jak ktoś jest od razu oskarżony, to co robi? To się tylko broni.
No tak, proszę państwa, pamiętajmy o tym, że relacja z drugą osobą to jest coś, co jest zadaniem na całe życie, dlatego to wszystko, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, czyli o tym, jak pielęgnować związek, to nie jest zadanie, mówię to z pełnym przekonaniem, na czas zakochania, tylko na czas wspólnego życia, od początku do jego końca. Jeżeli ktoś się decyduje na to, to niech będzie świadomy tego, że tak jest. Ksawery pisze na Facebooku. Problem związku jest taki, że codziennie mamy tyle spraw na głowie. Dzieci, praca, obowiązki domowe, wtedy brakuje siły i czasu. Ale jak tutaj mówili goście, którzy dawali świadectwo, chociażby również w Nocnych Światłach, czy doradcy małżeńscy, którzy zajmują się takimi sprawami od lat i z sukcesami, mówią, że jest możliwe, żeby znaleźć ten chociażby kwadrans takiego złotego czasu, tego czasu wysokiej jakości na to, żeby móc codziennie porozmawiać oprócz spraw do załatwienia, żeby wyrazić to, co jest w sercu do drugiej osoby. Chociażby to czasami nawet były rzeczy trudne, ale warte omówienia, żeby nie obrosły, nie zrakowaciały. Z kolei pisze także Pisze także do nas Sławomir. Zgadzam się w 100%. Dbanie o drugą osobę czy pielęgnacja związku nie może również być rutyną. Mamy być kreatywni i zaskakiwać naszymi gestami. I Mason Connor pisze jeszcze do nas tak. Panią Beatę muszę chwalić za podkreślanie uważności, a pana Bogdana za konieczność dawania z siebie zawsze wszystkiego, co dobre, natomiast odkładanie naprawy błędu na jutro lub za 25 lat. Jeśli dany będzie nam miesiąc czy rok, tylko jest z gruntu złym pomysłem na życie. Błędy do naprawienia mamy zawsze na wczoraj. Czasu niestety nie mamy. Ma go Bóg. I jeszcze Mason Connor dodaje jedną bardzo istotną rzecz. To tak zwraca się do mnie. Pawle drogi, nie dla wałków zawsze i wszędzie wszelkiego sortu. I na tym zamknijmy dzisiejsze wydanie Nocnych Świateł. Nie dla wałków, no ale również miejmy czasami wyrozumiałość, jeśli wałki się pojawią. Szanowni Państwo, kończymy to wydanie Nocnych Świateł. Przede wszystkim, moi drodzy, dziękuję Wam. Dzisiaj przez minione 2 godziny rozmawialiśmy w Nocnych Światłach w comiesięcznym cyklu na budowie relacji o tym, jak pielęgnować związek. Współtwórcy cyklu, goście dzisiejszego wydania, mediatorzy i pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, Beata Janowska. Serdecznie i gorąco dziękuję.
Dziękuję serdecznie. Dobranoc Państwu.
I Bogdan Janowski. Również gorąco serdecznie dziękuję.
Pięknie dziękuję. Dobrej nocy.
Dobrej nocy Wam życzę. Podobnie i Państwu dziękuję za te minione 2 godziny, za wspólnie spędzony czas, za wszystkie myśli, które Państwo wyraziliście na Facebooku. Przepraszam, jeśli nie wszystko udało się przeczytać w ciągu programu. Zapraszam do Nocnych Świateł od poniedziałku do czwartku. 4 razy w tygodniu spotykamy się na częstotliwościach lokalnych Radia Plus tuż po 23:00. Na żywo można nas słuchać przez radio w całym kraju, a na całym świecie, czy w Polsce, czy za granicami, można nas odbierać przez internet ze strony radioplus.pl. To było ostatnie wydanie w tym tygodniu. Spotykamy się po weekendowej przerwie, jak Pan Bóg da, w poniedziałkowy wieczór 31 stycznia. Tuż po 23:00 to będzie 1362 wydanie Nocnych Świateł. Tym razem rozmawiać będziemy o tym, czy rodziny przetrwają ostateczną bitwę. Gościem Nocnych Świateł w poniedziałek będzie dr Jacek Pulikowski, doradca rodzinny, publicysta, wykładowca akademicki, współautor razem z księdzem Piotrem Glasem książki Ostateczna bitwa o rodzinę. Na dzisiaj to wszystko. Jeszcze raz dziękuję. Paweł Krzemiński, kłaniam się nisko. Dobrej nocy, zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.